Tajemnice Pomorza.
Wielka sobota dzisiaj, jutro Wielkanoc. No to do Wielkanocy trzeba się przygotować i w przeszłości także specjalnie się przygotowywano. Jak to wyglądało dawniej w Gdańsku?
Oczywiście Wielkanoc była bardzo ważnym świętem. Prócz przygotowania produktów spożywczych, no i siebie samego na te święta, wcześniej przygotowaliśmy się podczas postu. Święta były tym bardziej świąteczne, właśnie ze względu na ten długi, długi okres postny, który te święta poprzedzał. W poście tak naprawdę wielu rzeczy nie można było spożywać, które uważamy dzisiaj za produkty codziennego użytku. Nie jedzono mięsa, wędlin, nie używano praktycznie tłuszczu zwierzęcego, ograniczono jajka, ograniczono również produkty mleczne. Ten ponad miesiąc takiego bardzo mocnego postu naprawdę sprawiał, że człowiek się bardzo cieszył potem na te święta i te wszystkie zapasy, które gromadził, mógł z przyjemnością skonsumować. A na przykład w XVIII wieku dochodziło do tego, że jedzono na przykład tak dużo ryb, ponieważ ryby były produktem postnym, na które pozwalał przede wszystkim Kościół, a Polacy byli bardzo, bardzo religijni, także tych postów przestrzegali, więc ryby jedzono w ogromnej ilości i powstało bardzo dużo przepisów, gdzie ryba jest zrobiona w taki sposób, żeby udawała inne mięso. Na przykład ryba robiona na cielęcinę. Albo ryba, taki pasztet z ryby w sumie, zrobiony na kształt kurczaka, który ma przypominać właśnie smakiem mięso kurczaka. Także ta ryba tak trochę była odzierana ze swojego klasycznego smaku rybnego i przerabiana tak, żeby smakowała właśnie czymś innym. No i ryb jadono bardzo dużo w książkach kucharskich, to również widać, że te ryby w Polsce były bardzo popularne, były też po prostu bardzo tanie, także stać na nie było i zamożnych, i tych najbiedniejszych. No a w Gdańsku oczywiście bardzo popularne były śledzie, więc solony śledź to był taki pewien symbol trochę Wielkiego Postu, który oczywiście kończył się z Wielkim Piątkiem, z Wielką Sobotą. W Wielką Sobotę oczywiście produkty święcono. Tak naprawdę do XVII wieku produkty święcono w domu, ponieważ uważano, że na święta je się wyłącznie produkty poświęcone.
To jeszcze wróćmy do postu. Czy w nowożytnym Gdańsku, tak jak w średniowiecznym, tych dni postnych w roku było bardzo wiele? Chyba z połowa roku to dni postne były.
To prawda, bardzo dużo było dni postnych i post dzieli się na taki klasyczny, gdzie ograniczony jest ten rodzaj produktów oraz post ścisły. Wtedy jeszcze się ogranicza ilość spożywanych posiłków. I tak naprawdę teraz my takiego ścisłego postu właśnie mamy 3-4 dni w ciągu roku, ale kiedyś tych ścisłych postów było jeszcze przed pomniejszymi wszystkimi świętami, więc ścisłych postów było około 15 do 20, a dni postnych około połowa dni roku. Także ten okres sutości i to, co znamy na przykład z historii o Sarmatach, którzy urządzali takie niezwykle bogate uczty, było związane z tym, że te uczty po prostu nie mogły odbywać się codziennie. Więc jak już można było zrobić taką ucztę, to była ona niezwykle, niezwykle uroczysta.
Tajemnice Pomorza.
Wracamy do nowożytnego Gdańska i mamy Wielką Sobotę. Zupełnie tak jak dzisiaj. Jak ta Wielka Sobota wyglądała w tym XVII-XVIII-wiecznym Gdańsku?
Wielka Sobota nam się kojarzy przede wszystkim oczywiście ze święconką, z pójściem z koszyczkiem do kościoła. Wcześniej wyglądało to troszeczkę inaczej, ponieważ wszystkie produkty, które trafiały na stół, wszystko było święcone. Także ksiądz przychodził do domu święcić te pokarmy, ponieważ było ich oczywiście tak dużo, oczywiście w zależności od zamożności domu, że nikt by nie był w stanie tego przynieść oczywiście do kościoła na święcenie. I dopiero właśnie w XVIII wieku już wyszły pewne przepisy kościelne, że można symbolicznie przynieść do kościoła pewne produkty, albo co najmniej przynieść chleb, żeby go poświęcić właśnie w kościele, żeby to zrobił ksiądz i nie musiał chodzić po domach. Ta tradycja chodzenia księdza do domu, a nie ludzi do kościoła, dosyć długo się utrzymywała, oczywiście również tutaj u nas na Pomorzu i w Gdańsku. Mam wrażenie, że dopiero tak naprawdę początek XIX wieku to wchodzi ta tradycja takiego zanoszenia koszyczka i tych produktów do kościoła, a tak naprawdę święciło się produkty w domu, szczególnie, że tych produktów było bardzo dużo. Wielkanoc była obchodzona bardzo hucznie i to nie tylko mięsa. Bardzo ważnym symbolem było samo jajko, ale również dużo, dużo słodyczy.
Ale mówimy tutaj o katolikach, dlatego że protestanci tych pokarmów chyba nie święcili i nie święcą nadal.
To prawda, tutaj mówimy o typowo polskiej, katolickiej tradycji, w Gdańsku oczywiście Polacy również mieszkali, protestanci święconki nie obchodzą, że tak to powiem, ale śniadanie wielkanocne i tak przygotowują.
To co przygotowano do święcenia w takim razie, w takim XVIII-wiecznym domu? Jesteśmy w stanie powiedzieć, kto co mógł mieć na stole?
Mniej więcej tak. Bardzo ważne było mięso, którego nie można było jeść w dużej ilości albo w ogóle w czasie postu. Post głównie ograniczał spożycie wieprzowiny, także bardzo ważne miejsce na stole stanowiła szynka, różnego rodzaju domowo robione wędliny. Bardzo ważna była kiełbasa. Myślę, że stąd się też wywodzi nasza biała kiełbasa, którą do dzisiaj jemy właśnie na śniadaniu wielkanocnym. Także wędliny, kiełbasy, oczywiście jajka, chrzan również bardzo ważny. On był przede wszystkim dodatkiem do tych wędlin. Do tego dochodziła też robiona w domu musztarda. I co ciekawe, ponoć bardzo ważnym elementem na stole była głowizna, czyli w całości ugotowana czy upieczona głowa świniaka z farszem, z wątróbek, z żołądków, z jajeczkiem w pyszczku. To miało służyć ozdobie stołu, taki świński ryjek. Prócz tego bardzo ważną ozdobą stołu był baranek. I baranek był wykonywany z masła albo z takiego cukrowego, mocno jajecznego ciasta. No i oczywiście baranki do dzisiaj funkcjonują u nas na stołach. To jest tradycja już z XVI wieku.
Tajemnice Pomorza.
Wielkanoc w dawnym Gdańsku, no ale Wielkanoc to także łakocie.
Podczas postu było zakazane duże spożycie cukru również. Czekolada przeszła jako taka, którą można było spożywać w czasie postu, mimo że była słodka. Ale tak naprawdę te łakocie właśnie przygotowane na wielkanocny stół były zawsze wyjątkowe. No i wśród nich królowała babka. Babka najczęściej była drożdżowa. I było to ciasto, które otaczało się dużym kultem, opieką. Każdy dom oczywiście ma swój przepis, którego pani domu nigdy nie zdradzała, był przekazywany z pokolenia na pokolenie, a podczas robienia babki w domu były zachowywane specjalne zasady, żeby ta babka nie opadła, żeby wyrosła i żeby była najpiękniejsza na wielkanocnym stole. Panie dbały o to, żeby nie było wtedy przeciągów w domu, żeby wszystkie produkty były świeże, żeby były w temperaturze pokojowej, żeby jajka się nie zważyły podczas ucierania. Niektóre kobiety nawet potrafiły liczyć ilość obrotów ręki podczas ucierania, żeby wszystko było równo oczywiście ze sobą wymieszane, a babka wyrosła i wyglądała jak najpiękniej. I takich babek jest bardzo dużo. One mają pewne punkty spójne, którym jest oczywiście użycie bardzo dobrego tłuszczu czy masła do tego ciasta oraz dosyć dużej ilości jajek, a najczęściej żółtek. To do dzisiaj w ciastach drożdżowych jest znamienne i na przykład są takie przepisy, gdzie trzeba użyć aż 15 żółtek. Co prawda przepis jest XIX-wieczny akurat na te 15 żółtek, ale podejrzewam, że musi być starszy, bo właśnie te przepisy przechowywano całkiem długo w domowych księgach. Oto i przepis. Będziemy potrzebować drożdży z mlekiem oraz cukru. Drożdże muszą być oczywiście rozpuszczone. Musi się rozpocząć ten proces zaczynu. Jego się miesza z pół kilem mąki i wtedy do rondla 15 żółtek, 10 całych jaj. Dodać do tego pół kilo cukru, całkiem sporo. Ubijać jajka z cukrem na ciepłej blasze. Dodajemy gorzkich migdałów, laskę wanilii, siekana skórka pomarańczy, łyżeczkę soli i wyrabiamy ciasto. To jest taka bogata babka, przyprawy, które wcale nie były takie tanie, no i oczywiście tej babce nadawały wspaniały smak. Ciasto się wyrabia, gęste jak na baby i znaczy wzięte do ręki i ściśnięte w zamkniętej dłoni powinno wychodzić, a nie wylewać się między palcami. Do ciasta dodajemy rodzynek, i wkładamy w ciepły piekarnik.
To jakie jeszcze łakocie w bogatym gdańskim domu mogliśmy spotkać? Mazurki pewnie.
Nie do końca wiadomo, skąd się wzięła ta tradycja i kiedy ona zaistniała. Także nie mogę powiedzieć, czy to jest na pewno XVIII-wieczny na przykład sposób podawania ciasta. Się sugeruje, że to jest pewna tradycja, która mogła do nas przyjść ze wschodu, jako pewna odmiana tureckiego właśnie takiego cienkiego ciasta. Ja osobiście polecam właśnie znaleźć jakąś może swoją, nawet domową, starą książkę kucharską, albo poszukać w internecie jakichś starszych przepisów. Jest ich całkiem sporo i wcale nie są tak trudno dostępne. Teraz siedzimy trochę w domu, więc możemy wypróbować jeden ze starszych przepisów, który, kto wie, może okaże się nawet lepszy niż to, co robiliśmy zazwyczaj.